Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja w ten niezwykle świąteczny dzień. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Królowa Korony Polskiej w historii ojczyzny i narodu. W studiu telewizji Trwam jest z nami pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Szczególny dzień, bardzo wiele uroczystości. Oczywiście dzisiaj Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny, a zatem chcemy przyjrzeć się kartom naszej historii i ogromnej roli, jaką odegrała w wymiarze polskiego patriotyzmu nasza wiara i nasze przywiązanie do tej, która jest królową naszego narodu.
Właśnie obchodzimy dzisiaj piękne święto, święto Królowej Korony Polskiej. Jest to chyba, można powiedzieć, taki szczególny dzień w kalendarzu. Dzień, który w sposób może najbardziej pełny zespala ten nasz patriotyzm, te nasze postawy narodowe, państwowe z wiarą katolicką, z miłością, z przywiązaniem do Kościoła, do Najświętszej Maryi Panny. Takich dni w naszym kalendarzu jest kilka, które łączą Polaków, ale chyba ten dzień, właśnie dzień 3 maja, który to dzień został w sposób oczywiście w pełni zasłużony, ustanowiony świętem państwowym i narodowym i kościelnym przede wszystkim z inicjatywy biskupów polskich, którzy po odzyskaniu niepodległości zwrócili się z taką prośbą. I tutaj działania Stolicy Apostolskiej doprowadziły do tego, że możemy uznawać jak gdyby oficjalnie również Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.
Duchowa stolica naszej ojczyzny to Jasna Góra. Panie doktorze, i ważne słowa świętego Jana Pawła II, który właśnie w tym szczególnym miejscu mówił, że tutaj zawsze czuliśmy się wolni. Pomimo różnego rodzaju zagrożeń, zawierów historycznych, Jasna Góra zawsze była kolebką polskiej wolności i solidarności.
Tak, to jest symbol polskości, symbol naszej narodowej solidarności, symbol przywiązania naszego do wiary, do Kościoła. Można powiedzieć, że szczególnie już od wieku XIV, kiedy obraz został sprowadzony na Jasną Górę, ale wiek XV, to można już mówić wręcz, że odbywają się jakieś takie indywidualne przynajmniej pielgrzymki do tego świętego dla Polaków miejsca. Rola w historii Jasnej Góry jest oczywista, ogromna. No przede wszystkim warto po raz kolejny przypomnieć jasnogórskie śluby prymasa Stefana Wyszyńskiego, zainicjowane przez uwięzionego wówczas prymasa Wyszyńskiego, które nawiązywały z kolei do ślubów króla Jana Kazimierza, które miały miejsce we Lwowie. I właśnie te chyba śluby króla Jana Kazimierza, które monarcha Polski złożył w dniu 1 kwietnia 1656 roku w okolicznościach szczególnych, w okolicznościach zagrożenia Polski, śmiertelnego zagrożenia ze strony Szwedów, tego słynnego potopu szwedzkiego, kiedy to protestanci, Szwedzi po prostu nawet dopuścili się tak haniebnej rzeczy, jak właśnie atak na klasztor Jasnej Góry. I właśnie później po tej, można powiedzieć, skutecznej obronie król Jan Kazimierz składa przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie w katedrze śluby, składa wraz z senatorami, składa te śluby w otoczeniu swojego dworu, w otoczeniu też rycerstwa polskiego, z udziałem nuncjusza papieskiego, i tam właśnie ogłasza Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. I wspomniane właśnie śluby jasnogórskie, które przeprowadził uwięziony prymas Stefan Wyszyński. To właśnie w tym dniu 16 maja 1956 roku, a więc w dniu świętego Andrzeja Boboli. Andrzej Bobola był autorem ślubów tekstu ślubów Jana Kazimierza. I właśnie w tym dniu 16 maja 1956 roku prymas Wyszyński podpisał w Komańczy ten właśnie akt jasnogórskich ślubów narodu polskiego, a później 26 sierpnia w obecności licznych wiernych, miliona wiernych na Jasnej Górze biskup Michał Klepacz przeczytał właśnie te ślubowania. Warto może jeszcze powiedzieć, że prymas Wyszyński przeprowadził te ślubowania jasnogórskie jako interrex, czyli osoba, która w naszej historii, prymas był osobą, która był takim, można powiedzieć, duchowym przywódcą religijnym, ale także narodowym Polaków. I w sytuacji, gdy w czasie rządów komunistycznych, gdy władza nie była suwerenna, była zależna od obcego mocarstwa, to prymas właśnie w imieniu narodu, ale w imieniu też władzy, powiedziałem, państwowej polskiej złożył właśnie te jasnogórskie śluby narodu. I też warto przypomnieć, że na emigracji prezydent na uchodźstwie August Zaleski 3 maja 1956 roku również odnowił śluby właśnie nawiązując do ślubów Jana Kazimierza.
Panie doktorze, wspomniał pan o reżimie komunistycznym, o tym trudnym, dramatycznym czasie z kart historii naszej ojczyzny. Oczywiście milenium, szczególne znaczenie, do tego pan doktor już nawiązywał. Ale de facto cały czas trwania reżimu komunistycznego to była jedna wielka batalia wymierzona w jakiekolwiek przejawy patriotyczne, ale także batalia wymierzona przeciwko religijności Polaków. Jasna Góra nie wygasła. Polacy nie dali się stłamsić. Te pielgrzymki, zakazane piesze pielgrzymki, w dalszym ciągu wędrowały. Przebywali pielgrzymi, by zaświadczyć o swoim przywiązaniu do swojej królowej, pomimo tego, że było to bardzo niewygodne ówczesnej władzy.
Tak, te pielgrzymki, które były również przeprowadzane, odbywały się także w czasie okupacji, chociażby uczestniczył w nich wspomniany nasz Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. W czasie okupacji w 1942 roku, w 1943 roku, kiedy to młodzież akademicka przybywała właśnie w tych realiach okupacji niemieckiej na Jasną Górę. A to była kontynuacja tych akademickich ślubów jasnogórskich młodzieży akademickiej, które miały miejsce 24 maja 1936 roku. I właśnie w 1936 roku młodzież akademicka w liczbie 20 tysięcy, to jest około 40% całości studentów, którzy wówczas byli w II Rzeczpospolitej, i z udziałem 80 tysięcy ludzi właśnie złożyła te jasnogórskie śluby właśnie młodzieży akademickiej. A później były one kontynuowane, jak mówiliśmy, właśnie w czasie okupacji. I ta młodzież później zdała jak gdyby egzamin z tego swojego patriotyzmu, ze swojej religijności, z przywiązania do ojczyzny w okresie okupacji. A te pielgrzymki również, mimo tego, że były zakazane w jakiś sposób, były szykanowane przez komunistów, również się odbywały. I w latach 70. tak naprawdę mamy, w początkach lat 70. mamy jak gdyby renesans tych pielgrzymek. Znów w dużym stopniu za sprawą młodzieży akademickiej. Popularną wówczas taką, nieformalnie można powiedzieć, takim hymnem tej młodzieży były słowa z dramatu Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek, tak zwana pieśń konfederatów barskich, gdzie te słowa wyrażały wiele. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi.
Symbioza wiary i symbioza także polskości, miłości do ojczyzny, o tym mówią karty historii. Dzisiaj czasami z niepokojem, panie doktorze, patrzymy na te różnego rodzaju ruchy, także podejmowane przez niektóre ugrupowania polityczne, przez niektóre środowiska polityczne, które za wszelką cenę chciałoby tę symbiozę zniszczyć i oderwać rzeczywiście to, co jest wymiarem miłości do ojczyzny, od tego, co jest wymiarem miłości także do Chrystusa, do Kościoła, do Matki Najświętszej.
Ten nurt taki, powiedziałbym, antychrześcijański, liberalny, On występował w naszej historii, można powiedzieć, przez cały okres historii, przynajmniej nowożytnej, także niestety w okresie II Rzeczpospolitej, ale wówczas państwo polskie, edukacja, szkolnictwo, wychowanie, znacząca rola Kościoła powodowały, że te postawy były, można powiedzieć, raczej marginalne. No, Komunistyczna Partia Polski to był zupełny margines. To była partia, która była partią, agenturą Kominternu Międzynarodówki Komunistycznej, ale te siły zła nie można tylko sprowadzić do działalności komunistów. Były również różne nurty takie skrajnie liberalne, przede wszystkim funkcjonujące w obszarze kultury, które no, próbowały w jakiś sposób kształtować czy też niszczyć umysły Polaków. Ale był to w jakiś sposób, można powiedzieć, margines. Natomiast rzeczywiście po drugiej wojnie światowej, w okresie komunistycznym, takie postawy też były i oczywiście w tym obozie komunistycznym, ale one bardzo mocno objawiły się już po 1989 roku, już w tak zwanej III Rzeczpospolitej, a teraz mamy jak gdyby rzeczywiście bardzo mocną taką eskalację działań tych sił, które rzeczywiście są siłami absolutnej destrukcji. To są siły nieładu, które dążą do zniszczenia porządku społecznego, naturalnego porządku społecznego. I wydawałoby się, że w kraju o zdecydowanej przewadze ludności katolickiej, w kraju, który jest zakorzeniony w cywilizacji chrześcijańskiej, wydawałoby się, że takie postawy powinny być zupełnie gdzieś właśnie marginalne. Ale jak sobie przypomnimy, to również wiele krajów katolickich doświadczało tego typu działania tych sił. Niestety w bardzo dramatycznych okolicznościach, że przypomnijmy działania tego typu na przykład w Meksyku, prześladowania Kościoła, czy w Hiszpanii, czy też właśnie w Portugalii, ziemi, gdzie objawiła się Matka Boża w Fatimie. To początek XX wieku, to jest również ta destrukcja. Czy we Francji. Polska w zasadzie nie doświadczyła takiego rewolucyjnego działania tych sił. Można powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia bardziej ze słowami, z jakąś taką retoryką. Natomiast granica między właśnie tym, co te siły wyrażają, tym językiem naprawdę wielkiej nienawiści wobec polskości, wobec Kościoła, a już takimi działaniami praktycznymi, wręcz zbrodniczymi, jest bardzo, bardzo cienka.
Także międzynarodówka, tylko stolica się przeniosła, panie doktorze.
Tak jest. To prawda. Mówiliśmy kiedyś, że dzisiaj, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. To jest oczywiście pewien skrót myślowy, ale pokazujący, że właśnie ze strony tej tak zwanej Brukseli, czyli tych sił w Unii Europejskiej, destrukcyjnych sił Unii Europejskiej, po prostu przychodzą różne kierunki destrukcyjne, różne działania destrukcyjne, które bezpośrednio uderzają w rodzinę, w szkołę, w państwo narodowe, w suwerenność, w patriotyzm.
Czyli chęć, jakby powiedzieć, zniszczenia kręgosłupa funkcjonowania tego, co jest przecież istotą naszego państwa i Polaków.
Dokładnie tak.
Panie doktorze, po roku 89, konkretnie także patrząc na współczesne przejawy patriotyzmu, mamy do czynienia także ze swoistego rodzaju renesansem. Kiedy patrzymy na ludzi młodych, niejednokrotnie relacjonowaliśmy Marsze Niepodległości z Warszawy. Coraz więcej wśród ludzi młodych przywiązanych do barw narodowych, patriotyczne emblematy, oznaki, odzież patriotyczna, gdzieś jakby to młodzież powiedziała dzisiaj, jest po prostu na topie. To są rzeczywiście zjawiska, które rodzą w sercu nadzieję, że z nami jeszcze tak do końca najgorzej nie jest.
Tak, proszę ojca, tak zwana moda na patriotyzm to nie jest jakieś zjawisko takie chwilowe, zjawisko, powiedziałbym, tylko jakieś takie kulturowe, ale myślę, że ma swoje mocne ugruntowanie w świadomości tych właśnie młodych ludzi. I rzeczywiście ten renesans patriotyzmu jest absolutnie faktem i to jest renesans patriotyzmu w młodym pokoleniu przede wszystkim. On dotyczy oczywiście stosunku do ojczyzny, poczucia pewnej odpowiedzialności, obowiązków wobec Polski, ale również zainteresowania po prostu historią, naszą przeszłością, ale przede wszystkim właśnie taką własną postawą na co dzień, która właśnie wyraża się w takim, powiedziałbym, dość takim poczuciu godności i dobrze rozumianej dumy narodowej.
Organizacje młodzieżowe, grupy rekonstrukcyjne tych działań jest bardzo wiele. Panie doktorze, jak pan odebrał słowa pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta Warszawy, która żąda delegalizacji ONR-u, organizacji młodzieżowej, która w swoją rocznicę przeszła bardzo spokojnie ulicami Warszawy?
To jest oczywiście kolejna wypowiedź pani Gronkiewicz-Waltz, która jest wypowiedzią, powiedziałbym, bardzo skandaliczną wręcz, chyba tak można powiedzieć, dlatego że jest wymierzona nie tylko w tę organizację, nie tylko w tę młodzież, która nawiązuje i rozwija tradycję obozu narodowo-radykalnego, ale wydaje mi się, że jest to przede wszystkim jak gdyby próba unicestwienia właśnie tych postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, o których przed chwilą mówiliśmy. A jeśli chodzi o młodzież związaną z obozem narodowo-radykalnym, obóz narodowo-radykalny był organizacją, która miała swoje miejsce w II Rzeczpospolitej, która naprawdę miała grono wybitnych przywódców. To był ruch młodego pokolenia II Rzeczpospolitej. To był ruch, który później przecież angażował się, ci młodzi ludzie angażowali się w podziemie, w konspirację II wojny światowej, przede wszystkim w takie organizacje jak Związek Jaszczurczy czy Narodowe Siły Zbrojne, a później to pokolenie również walczyło w drugiej konspiracji z komuną. I tam nie ma żadnych działań, które w obozie narodowo-radykalnym, które godziłyby w porządek prawny Rzeczpospolitej. Szkoda, że pani Gronkiewicz-Waltz jednocześnie nie zwróciła uwagi, że 1 maja ulicami Warszawy, jak co roku niestety, przechodzą manifestacje komunistów. To jest niewyobrażalne, żeby w państwie polskim, gdzie zakazana jest działalność organizacji i faszystowskich, i komunistycznych,
systemy zbrodnicze.
Jako zbrodnicze, że organizacje komunistyczne w Warszawie po prostu prezentują swoje emblematy, swoje nazewnictwo. My jak zwykle mamy właśnie czerwone sztandary 1 maja z napisami Komunistyczna Partia Polski, czy też z podobizną Che Guevary, Marksa, Lenina. I to akurat pani Gronkiewicz-Waltz jakoś nie przeszkadza. Na to zjawisko nie zwróciła uwagi. A zatem te słowa skierowane przeciwko ONR-owi to myślę, że są przede wszystkim słowami, które mają uderzyć w patriotyczne postawy polskiej młodzieży. A patriotyczne postawy polskiej młodzieży oczywiście są rozbieżne z działaniami, które prezentuje partia pani Gronkiewicz-Waltz, czyli Platforma Obywatelska. I stąd też ten atak.
Często tych ludzi młodych maszerujących pod znakiem biało-czerwonej, chociażby na marszach niepodległości, panie doktorze, nazywano wprost faszystami, nacjonalistami.
Tak, to był taki repertuar słowo wytrych, które oczywiście pojawiało się wcześniej. W zasadzie można powiedzieć, że w latach 50. to był taki epitet, którym komuniści obdarzali wszystkich. I Nila Fildorfa, i rotmistrza Witolda Pileckiego, czy na przykład też wybitną postać narodowca Adama Doboszyńskiego, gdzie ten proces był tak zwanym procesem publicznym, transmitowanym przez radio, gdzie słowo faszyzm, faszysta cały czas się przewijało. Albo na przykład, kiedy komuniści pozbawili obywatelstwa polskich generałów, którzy bohatersko dowodzili polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie, jak na przykład generała Andersa, to właśnie dokładnie w 10. rocznicę bitwy pod Monte Cassino Trybuna Ludu właśnie pisała o Endersie jako faszyście. I powtarzanie ciągle tych epitetów, neofaszyzm, faszyzm, jakaś wydumana skrajna prawica, szowinizm, no to to są epitety, które po prostu, no, nie godzi się, że tak powiem, je po prostu stosować, chociażby raz, że nie są zgodne z rzeczywistością, są nieprawdziwe, to są po prostu obelgi, inwektywy, które właśnie są skierowane przeciwko tym środowiskom, a z drugiej strony właśnie w kontekście tym historycznym to naprawdę należałoby się zastanowić, zanim takie słowa zostaną użyte.
Miłości do ojczyzny uczymy się w domu rodzinnym, miłości do ojczyzny uczymy się także w kościele, ale nade wszystko, mówiąc o formacji młodego pokolenia, uczymy się w szkole. Tutaj jeszcze mamy bardzo wiele spraw do naprawienia, panie doktorze. Wciąż myślę o tych obciętych lekcjach godzin historii, które nie wróciły jeszcze do tych dawniejszych norm nauczania. Stąd i również no, ta wiedza historyczna często wśród dzieci, młodzieży jest powierzchowna.
No niestety tak, proszę ojca. Myślę, że to jest kwestia oczywiście tych godzin niewystarczających, ale ja dokonałem pewnej analizy podstaw programowych, nowych podstaw programowych z historii. W tej chwili one obowiązują dla szkoły podstawowej. Są już przygotowane podstawy, nowe podstawy programowe dla liceum. One będą w tej chwili w tak zwanych konsultacjach. No to muszę powiedzieć, że niestety filozofia rozumienia historii, zjawisk historycznych w tych nowych podstawach tak naprawdę niewiele się zmieniłam. Powiedziałbym więcej nawet, że jest to powtórzenie niestety niektórych schematów z wielką rewolucją francuską, z oświeceniem przez i odrodzeniem z dużych liter, z pominięciem wielu różnych aspektów, bardzo, bardzo istotnych. I to tylko, że pojawią się niektóre postacie, o których młodzież się może teraz uczyć, jak na przykład we wspomnianych podstawach wymieniana jest również osoba, czy Inki na przykład, czy rotmistrza Pileckiego, to jest jeszcze absolutnie za mało, bo najważniejsze jest to, żeby rozumieć tę historię i historię trzeba naprawdę rozumieć, umieć, dlatego że złe rozumienie historii, nieznajomość procesów historycznych skutkuje później złymi wyborami politycznymi. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę niestety jest wiele, wiele no, do poprawy. Też w tej chwili patrzyłem na nowe podstawy programowe z wiedzy o społeczeństwie. To oczywiście nie jest dzisiaj tematem naszych rozmów, ale również no, budzą naprawdę poważne zastrzeżenia. No, ale jak mówiłem, to jest etap konsultacji i mam nadzieję, że w ramach tej dyskusji pewne tutaj kwestie zostaną naprawione.
Bo są te pozytywne impulsy, chociażby popatrzeć, panie doktorze, na wielką rolę, którą wśród ludzi młodych przywróceni bohaterowie odgrywają, chociażby żołnierze niezłomni, wyklęci.
Tak, i tutaj też w dużym stopniu to było działanie oddolne z młodzieży, ale także społecznych komitetów obchodów, na przykład właśnie Dnia Żołnierzy Wyklętych, czyli uczczenia i przywrócenia do świadomości Polaków drugiej konspiracji żołnierzy niezłomnych. To naprawdę zaczęło się od tych różnych inicjatyw obywatelskich. To wygląda imponująco. Gdybyśmy zobaczyli, jak w tym roku wyglądały te obchody w całej Polsce, to naprawdę to jest po prostu, można powiedzieć, o pewnym fenomenie. Grupy rekonstrukcyjne, o czym ojciec wspomniał. I to one obejmują nie tylko ten okres, wydawałoby się taki najbardziej może interesujący dla młodych ludzi, czyli ten powojenny, a zatem te formacje antykomunistycznego podziemia, ale grupy rekonstrukcyjne również są odtwarzane. To są grupy rekonstrukcyjne, czy powiedzmy Powstań Wielkopolski, czy Śląskiego, czy różnych formacji wojskowych, czy Powstania Styczniowego, a zatem obejmują, powiedziałbym, takie całe spektrum tego naszego wysiłku wojskowego na przestrzeni właśnie także i wieku XIX i lat wieku XX. Także jest to oczywiście wspaniałe zjawisko. No po prostu można powiedzieć, to jest ta żywa historia.
Jak świętować dzisiaj? Święto kościelne, święto narodowe, sięgające także tych pięknych kart historii naszej ojczyzny. Przejeżdżając przez nasze miasta, zdaje się, panie doktorze, że w dalszym ciągu zbyt mało tych biało-czerwonych flag, chociażby jeden z symptomów, że jeszcze wiele do zrobienia przed nami.
Dokładnie tak. Rzeczywiście, sądząc po ilości białych flag w domach prywatnych, w mieszkaniach, blokach, to rzeczywiście najlepiej nie wygląda. Można powiedzieć, że coś tam się ruszyło, jeśli chodzi o 11 listopada. Ale ta świadomość właśnie 2 maja, dzień flagi, 3 maja przede wszystkim, jeszcze chyba nie do wszystkich jakoś w świadomości, nie wszystkich funkcjonuje. Obawiam się też, że wielu Polaków niestety ma taką zbitkę myślową tych 3 dni, prawda? 1 maja, 2 maja, 3 maja jako pewien jedno święto, a powiedziałbym takie religijno-państwowe. Tymczasem 1 maja, w moim przekonaniu to w ogóle 1 maja powinien być dniem, który powinien być skasowany jako święto państwowe i powinien być normalnym dniem pracy. Na szczęście świadomość ludzi jest taka, że wiedzą, że to nie jest święto, gdzie nie można na przykład pracować i tak dalej, więc jak widać te ogródki czy jakieś tam prace różne w tym dniu wolnym, to ten dzień jest na pewno wypełniony taką pracą, aktywnością ludzi i to jest dobre. Natomiast to wymaga oczywiście również jakiejś świadomości, podobnie jeśli chodzi o 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Naprawdę niewiele jest flag w polskich domach. Podobnie zresztą są inne jeszcze obszary, które wymagają takiej pamięci historycznej. Ona wciąż jest niedostateczna. Chociażby kwestia ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich z ukraińskiej partii, ukraińskiej organizacji nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na ludności polskiej, kiedy ten dzień 11 lipca jest dniem, można powiedzieć, powinien być dniem poważnej refleksji, dniem również żałoby, ale i pamięci Polaków o tym, co się wydarzyło.
To także konieczność podjęcia przez państwo polskie polityki historycznej, rozumianej właśnie w tym wymiarze jako troska o prawdę historyczną, o fakty. Bo dzisiaj w dalszym ciągu mamy do czynienia, panie doktorze, z różnego rodzaju bataliami. Pan chociażby wspomniał to wszystko, co się dzieje i reżyserowane jest przez bojówki nacjonalistyczne Ukrainy z deptaniem polskiej historii.
Tak, a więc tak. Ale myślę, że jak się mówi o polityce historycznej, to tutaj trzeba powiedzieć, że zrobiono wiele. I na przykład chociażby ostatnia kwestia decyzji o połączeniu Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej i zmian też personalnych, bardzo słusznej zresztą zmiany personalnej, ale to nie chodzi tylko o zmianę personalną, jeśli chodzi o dyrekcję tego muzeum, ale całej koncepcji. Ta koncepcja, która w tej chwili jest realizowana przez nowe kierownictwo, jest w jakiś sposób oczekiwana i nadzorowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jest koncepcją dobrą, przypominającą rzeczywiście wkład Polaków w II wojnę światową. Takich przykładów oczywiście byłoby więcej i można by tutaj rzeczywiście te dobre przykłady też pokazywać.
Jeżeli o tych dniach mówimy, panie doktorze, to jakże nie wspomnieć także przywrócenia właściwego miejsca naszym rodakom rozsianym w różnych zakątkach całego świata, także podkreślenie tego drugiego płuca, czyli Polaków żyjących poza Polską.
Tak, proszę ojca, to jest oczywiście rzecz bardzo ważna i takie działania związane chociażby wreszcie z tą realizacją akcji repatriacyjnej, prawda, powrotu Polaków, bo to jest krzywda, która tych Polaków dotknęła, potomków Polaków wysiedlonych przez Stalina i oni wreszcie mogą do Polski wrócić, ale wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest jednak również to, żeby znów właśnie w świadomości Polaków te tak zwane kresy, mówię kresy tak zwane, bo jak mówimy o kresach, to myślimy w dużym stopniu o takim skrócie Lwów, Wilna, to przecież było serce Polski. Ale pozostając przy tym określeniu, a więc żeby ta świadomość roli kresów, świadomość kulturowa, historyczna, także znaczenie polityczne, wydaje mi się, że jest zbyt małe po prostu. Musimy zrobić bardzo wiele, żeby to przywrócić pamięci Polaków, żeby po prostu, no nie ma polskości, pełnej polskości bez kresów, bez docenienia roli właśnie kresów wschodnich. I tutaj wrócę właśnie do tej podstawy programowej. Bardzo dobrze, że w nowej podstawie programowej na przykład znalazła się obrona Grodna, która przecież jest też bohaterską obroną w czasie II wojny światowej. To są te epizody, które są zapomniane, a bez których nie ma pełnej polskości. Ale trzeba powiedzieć, jak mówimy o kresach, to wydaje mi się, że absolutnie bardziej zdecydowanej polityki ze strony państwa polskiego, władz polskich wymaga wsparcie dla Polaków na Wileńszczyźnie, którzy tam sytuacja się w ogóle nadal nie zmieniła. Była niedawno, prawda, była konferencja w Toruniu, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo piękna wypowiedź jednej z tych działaczek, czołowych działaczek polskości na Wileńszczyźnie, pani Renaty Cytackiej, która powiedziała, że w zasadzie to mówi nic się u nas nie zmieniło. Polska krew również w nas płynie, jesteśmy Polakami. To tylko po prostu zmieniła się granica, Jałta to spowodowała. Ale tym ludziom trzeba po prostu pomóc. Nie może być tak, że ciągle, a to o tym mówiła pani Cytacka, w tej chwili mam do czynienia, mówi, nadal z wojną, tak się wyraziła, z wojną państwa litewskiego przeciwko Polakom w obszarze przynajmniej edukacji. Tutaj wymaga naprawdę stanowczych działań. Wydaje mi się również zdecydowanie bardziej stanowczych działań wymaga ze strony rządu polskiego to, o czym ojciec wspomniał, to znaczy powinna być bardziej stanowcza reakcja na te działania ekstremalne, antypolskie ze strony, które pojawiają się na Ukrainie. Nie mówię z jakiej strony, ale ciągle mówienie o tym, że jest to strona trzecia, czyli moskiewska i tak dalej, i niewyjaśnianie tych problemów, to jest absolutnie niewystarczające.
Panie doktorze, za chwilę powrócimy do rozmowy. Chciałbym zaprosić do współtworzenia naszego spotkania widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa do wspólnej refleksji w tym szczególnym świątecznym dniu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, także święto Konstytucji 3 maja. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 40. 8. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, jest gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Także karygodne działania podejmowane przez także różnego rodzaju środowiska. Myślę tutaj o nazewnictwo, między innymi o te nieszczęsne polskie obozy zagłady.
Niestety tak, no jakoś państwo polskie nie potrafi sobie poradzić z tym zjawiskiem. Przypomnijmy, że to określenie po raz pierwszy, chyba nieprzypadkowo zresztą, pojawiło się w Niemczech, rozprzestrzeniło się później w różnych krajach. No można powiedzieć, że bardzo mocno to określenie nadal funkcjonuje, czy w Stanach Zjednoczonych, czy właśnie na przykład w innych krajach, również Europy Zachodniej, jak we Francji, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej w Niemczech. Teraz też zresztą to się pojawia. Natomiast także niestety takie środowiska, które są w naszym kraju, funkcjonują, również używają tego typu sformułowań. Myślę tutaj o separatystycznej, antypolskiej działalności Ruchu Autonomii Śląska, który właśnie upowszechnia ten właśnie pogląd o rzekomych obozach koncentracyjnych, polskich obozach koncentracyjnych, czy zamiennie mówią komunistycznych obozach koncentracyjnych. I oczywiście ten przekaz również w jakiś sposób jest dalej transferowany jest wykorzystywany przez ośrodki zagraniczne. Jak mówimy o ruchu Autonomii Śląska, to też warto powiedzieć, że na przykład Sejmik Śląski podjął skandaliczną zupełnie uchwałę w tej chwili z inicjatywy ruchu Autonomii Śląska potępienia tak zwanej akcji Wisła, to znaczy po prostu wysiedlenia, przesiedlenia ludności ukraińskiej na tereny północne i zachodnie, co zresztą było koniecznością wówczas, dlatego że likwidacja UPA na tych ziemiach nie byłaby możliwa bez tego typu działań. I to niezależnie, czy to byłoby państwo komunistyczne, czy państwo polskie, to tego typu działania powinny zostać podjęte. Ale oczywiście tu nie chodzi w tej uchwale ani o ludność ukraińską, ani o tak zwany humanitaryzm czy inne kwestie, tylko tak naprawdę jest to kolejna jakaś taki przekaz, który ma służyć właśnie atakowi na państwo polskie, działania władz polskich, no i tak naprawdę w ten unitarny charakter polskiego państwa.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z Grudziądza.
Bardzo proszę, panie Mieczysław.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana doktora. W związku z dzisiejszym świętem chciałbym powiedzieć, że tak podzielić się taką rzeczą, że można powiedzieć, w tym dniu przywołujemy na myśl 1 kwietnia 1656 roku i śluby króla Kazimierza w Lwowie, ale można powiedzieć, że prawie 50 lat wcześniej Matka Boża ukazała się Juliuszowi Męczynelemu we Włoszech, w Neapolu, i tam powiedziała jemu, bo szukał praktycznie dodatkowego zwrotu, jakby uczcić Matkę Bożą, i Matka Boża ukazała mu się z modlącym się przy niej świętym Stanisławem Kostką. Powiedziała mu: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? A to był rok 1608, bo ja ten naród bardzo umiłowałam, wielką czcią darzą synowie tego narodu mnie. W każdym razie Juliusz Mancinelli zapragnął przyjechać do Polski. Dwa lata później pieszo, w wieku ponad 70 lat, przybył do Polski i tam na Wawelu uczcił 8 maja 1610 roku właśnie świętego Stanisława. W każdym razie drugi raz się Matka Boża mu tam okazała i powiedziała: ja jestem królową Polski. I rok przed śmiercią, w 1617 roku, też ukazała mu się i powiedziała: za rok będziesz ze mną w niebie, ale tutaj na ziemi nazywa mnie królową Polski. Także można powiedzieć, że trzy razy Matka Boża, 50 lat przed tymi ślubami lwowskimi, jakby potwierdziła, że jej życzeniem byłoby, żeby nazywać ją królową Polski. I to jesteśmy szczególnie narodem wybranym, bo tak jak powiedzmy za czasów Starego Testamentu Izrael był narodem wybrany, także Matka Boża szczególnie tutaj umiłowała Polskę. Pan Jezus w świętej Faustynie również potwierdził to, że Polskę bardzo umiłował, i w latach 30., jak się ukazywał w świętej Faustynie, to powiedział, że z tego narodu wyjdzie iskra. Także dzisiaj warto przypomnieć o tych sprawach, bo to jest piękna rzecz, bo Matka Boża się ukazała czy w Lourdes, czy w Fatimie, ale no nigdzie nie było tak, że życzyłaby sobie, żeby nazywać się właśnie królową Polski. I dlatego również można powiedzieć, że byliśmy pod jej szczególną opieką w 1920 roku. Mówiło się o wielkim cudzie nad Wisłą, w zasługach Józefa Piłsudskiego, marszałka, ale no, to trzeba podkreślić, że jednak ten cud był i był widziany dla Rosjan. I było to wielkie przerażenie, było wycofanie się tych wojsk. Także Matka Boska miała nas cały czas pod płaszczem swojej opieki, a ponadto no, niebo też czuwało, bo jeżeli uwzględnimy, że 123 lata niewoli, to był również wielki cud taki, że mimo wszystko Polska powstała po 123 latach. Mieliśmy wielkich kompozytorów, mieliśmy wielkich poetów, mam tu na myśli właśnie czy Mickiewicza, czy Słowackiego, Chopina. W każdym razie w tych ciężkich czasach zaborów Polska miała wielkich ludzi i to właśnie również jest zasługa nieba. Także serdecznie pozdrawiam, tak woli przypomnienia. I jeszcze tak na koniec, tutaj słuchałem, jak pan doktor powiedział o tych polskich obozach koncentracyjnych. No, szkoda, taka jest sugestia, tylko szkoda taka była, że jak był nasz odebrać Nagrodę Karskiego w Stanach Zjednoczonych, nasz były minister spraw zagranicznych, bodajże to był pan Rothfeld, szkoda, że wtedy nie zareagował publicznie, jak prezydent Barack Obama przeczytał to, również polskie obozy koncentracyjne. W tym momencie powinien wystąpić i poprawić. Także to byłoby chyba więcej by dało to niż nasze wszystkie reakcje obecne, bo to byłoby zwrócenie na miejscu, tu i teraz, że nie jest tak, jak cały świat chce nam mówić. To była sprawa Niemiec. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Mieczysławie, panie doktorze.
Bardzo dobrze, że pan przypomniał postać ojca Juliusza Mancinellego, jezuity włoskiego, któremu, jak pan powiedział, trzykrotnie Matka Boża się objawiła. Te objawienia zresztą zostały uznane przez papieża, potwierdzone Aleksandra VII wówczas. Pierwsze to objawienie miało miejsce 14 sierpnia, a więc w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I one zostały przekazane później jezuitom w Polsce, między innymi właśnie także król Zygmunt III Waza czy ksiądz Piotr Skarga o tym wiedzieli i ta wiadomość, te właśnie słowa jezuity Mancinellego bardzo, bardzo jak gdyby się odbiły szerokim takim echem w Polsce. Także na pewno jest to, można powiedzieć, potwierdzenie, że dzieje czy relacje królowej korony polskiej w dziejach narodu, ojczyzny, można jak gdyby rozpatrywać w takich trzech wymiarach. W pierwszym wymiarze to jest taki transcendentny, wynikający z planów opatrzności Bożej, z zamysłów Bożych i to jest potwierdzenie właśnie to ukazanie się Matki Bożej Ojcu Mancinellemu. Z drugiej strony można mówić o działalności Kościoła, który po prostu odczytał te znaki Boże, a jednocześnie umożliwił, że tak powiem, nazywanie także Matki Bożej właśnie Królową Polski. To przypomnijmy, że właśnie takie wspaniałe postacie jak arcybiskup Józef Bilczewski, ordynariusz lwowski, zwrócił się do papieża Piusa X, aby właśnie potwierdził, jak gdyby uznał także w tym święcie liturgicznym znaczenie właśnie tego kultu Królowej Korony Polskiej, co zostało zresztą zrealizowane najpierw dla diecezji lwowskiej i dla diecezji później sandomierskiej. A na przykład druga postać, też wybitna, biskup Józef Sebastian Pelczar założył na przykład Bractwo Królowej Korony Polskiej. Zresztą też znamienne, że obaj ci, obywaci, ci wybitni Polacy, ci kapłani, właśnie Józef Bilczewski i Józef Pelczar, zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, a właśnie Józef Pelczar został również później beatyfikowany, a arcybiskup Bilczewski z kolei przez papieża Benedykta XVI, a arcybiskup Pelczar przez świętego Jana Pawła II.
1920 rok, cud nad Wisłą. Panie doktorze, wydarzenie ważne na kartach historii nie tylko naszej ojczyzny, ale całej Europy, bo to wydarzenie odmieniło bieg historii.
Tak, to można sobie przypomnieć te słowa właśnie Lenina, który mówił, że celem nie jest Polska, ale przez trupa Białej Polski do Europy Zachodniej. Podobnie zresztą mówił również Tuchaczewski. Więc tak naprawdę to była obrona po prostu Europy, cywilizacji chrześcijańskiej. I Polska właśnie w 1920 roku broniła nie tylko własnej niepodległości, ale również broniła Europy. No i właśnie cud nad Wisłą. Cud nad Wisłą to sformułowanie, które się bardzo upowszechniło, które występuje i w zasadzie jak mówimy cud nad Wisłą, to można powiedzieć, każdy Polak wie, o co chodzi. Każdy Polak jest w stanie umiejscowić to wydarzenie. To zresztą wydarzenie cud nad Wisłą no, zrodziło się, można powiedzieć, dość tak jak gdyby spontanicznie. Był taki artykuł 14 dokładnie sierpnia, a więc już kiedy ta inwazja sowiecka była bardzo, bardzo tutaj zagrażała Warszawie i Polsce, decydująca bitwa rozegrała się dzień później, a więc 14 sierpnia w Dzienniku Rzeczpospolita Stanisław Stroński, parlamentarzysta związany z endecją, właśnie napisał o tym, że jutro po prostu mamy nadzieję, że będzie cud nad Wisłą, że po prostu to wszystko jest jak gdyby w rękach Bożej opatrzności. No i tak to się stało. Ale trzeba powiedzieć, że oprócz tych przekazów, które są o ukazaniu się Matki Bożej w postaci Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, są, gdzie po prostu wywołało to nieprawdopodobny popłoch żołnierzy sowieckich, którzy gdzieś tam porzucali broń, dezerterowali mimo wszystkich konsekwencji tego faktu. Gdzieś tam ochłonęli dopiero w okolicach właśnie Wyszkowa. Przypomnijmy, że właśnie w Wyszkowie już był też już ten komitet rewolucyjny, ten rząd komunistyczny, który najpierw był w Białymstoku, później w Wyszkowie, Marchlewskiego, Dzierżyńskiego, Kona. I Sowieci byli już przekonani, że oczywiście Polska zostanie pokonana. I właśnie ten decydujący dzień, ten przełom, można powiedzieć, to jest dzień 15 sierpnia, dzień Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale jeśli mówimy o cudzie, to trzeba powiedzieć, że ten cud był jak gdyby też wyproszony, wymodlony. Rzeczywiście Warszawa, cała Polska bardzo się modliła. Wszyscy wiedzieli, że po prostu jedyny ratunek to już jest w opatrzności Bożej. Jak mamy takie relacje, jak wyglądała Warszawa. Tutaj właśnie tłumy ludzi modlących się w kościołach, od kościoła właśnie na Starym Mieście, gdzie był obraz Matki Bożej właśnie łaskawej, aż do kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, nieprzeliczone tłumy. To zresztą jeden z generałów, szef misji wojskowej francuskiej, Weygand, mówił, że nigdy nie widział czegoś takiego, tak bardzo mocno modlących się, tak ludzi, którzy są też no, tak bardzo przywiązani do wiary. No ale oczywiście w ślad za tą modlitwą również poszedł czyn.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ewa z Warszawy. Chciałam serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i pana doktora i chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest taki temat dzisiaj w telewizji Trwam. I chciałam powiedzieć, że chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich ludzi związanych z Polskim Obozem Patriotycznym, z ONR-em i chciałam powiedzieć, że nie należę do waszej organizacji, ale sercem jest mi bardzo, bardzo bliska. I też myślałam, żeby gdzieś się zaangażować w tę organizację. Trochę czasu nie starcza, ale ja myślę, że kiedyś gdzieś to zrealizuję. I chciałam po prostu serdecznie pozdrowić. I chciałam jeszcze powiedzieć, że dlaczego mówiliście państwo tutaj dzisiaj o wielu sprawach związanych z patriotyzmem, ale ja nawiążę do dwóch. Pierwsza sprawa to dlaczego ten patriotyzm w ciągu na przykład no, tych 25 lat ostatnich jest tak zwalczany w Polsce. No też dlatego, że jak gdyby tak zwane wartości Unii Europejskiej ten patriotyzm narodowy bardzo nie pasuje, prawda, do tych wartości Unii Europejskiej, gdzie przynajmniej wydaje mi się tak, że ma to być jedno wielkie państwo bez żadnych wartości narodowych. To jest jedna rzecz i to bardzo jak gdyby nie pasuje. No i też chciałam powiedzieć, że no z przykrością, bo jestem osobą wierzącą, ale wydaje mi się, że patriotyzm polskich księży mógłby być trochę większy albo bardziej ukazywany, ponieważ niestety, ale ja tak rzadko w kościele słyszę jakieś sprawy związane z Polską, z patriotyzmem, żeby księża tak ludzi też nawoływali do tego bardziej. Przecież sam Jan Paweł II powiedział, że Polska to jest nasza matka. Dlaczego księża ciągle o tym nie mówią? I tak tego patriotyzmu mi trochę brakuje, ale tak mi się wydaje, że księża też wychodzą z takich polskich domów i widocznie tego patriotyzmu troszeczkę w naszych polskich domach brakuje. I to rodzina jest przede wszystkim tym miejscem, które powinno zaszczepiać ten patriotyzm. A niestety, jak dzisiaj patrzę z mojego bloku tutaj warszawskiego i widzę 5 flag wisi na 100 mieszkań, to jest mi niestety bardzo, bardzo przykro. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Dziękujemy pani Ewo. Najlepszego, panie doktorze.
No niestety smutny obraz. Rzeczywiście na końcu pani powiedziała o tej małej ilości flag. Tak niestety wygląda no, chyba nie tylko Warszawa, ale wiele miast, ale miejmy nadzieję, że to się również zmieni, że będziemy mieli takie poczucie, że po prostu pewnej odpowiedzialności wobec nawet siebie, żeby być, jak to mówiła Inka, tak, zachowałem się tak, jak trzeba. I to myślę, to jest takie przesłanie naszego patriotyzmu. Po prostu trzeba zachować się tak, jak trzeba, czyli po prostu w sposób godny Polaka i człowieka. W każdej sytuacji.
Bardzo ważny aspekt, o którym pani doktorze, pani Ewa także mówiła, to rzeczywiście te niepokojące sprawy dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. I w ostatnim czasie bardzo mocna batalia wymierzona przeciwko wizji funkcjonowania państw narodowych. Tego przecież doświadczają Węgrzy, tego doświadczamy także i my, którzy mamy odwagę mówić o polskich sprawach w interesie Polski.
Myślę, że kiedy niedawno obchodziliśmy rocznicę 13. wejścia Polski do Unii Europejskiej, mówię do Unii Europejskiej, a nie do Europy, bo w Europie i kulturowo i cywilizacyjnie jesteśmy od zawsze, od momentu, kiedy przyjęliśmy chrzest, warto również przypomnieć zjazd w Gnieźnie, 1000 rok, prawda, kiedy ta wizja Europy tam zaprezentowana to była nieco inna niż ta obecnie wizja, którą prezentują ci komisarze Unii Europejskiej. I tak powiedziałbym, jakieś poparcie, bo ono było faktem i nadal jest poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej ze strony Polaków, to jak gdyby wynika przede wszystkim z tego, że jesteśmy przywiązani do, powiedziałbym, do tych wartości, dobrze rozumianych wartości europejskich. Bo my, jak mówiliśmy, w Europie byliśmy od zawsze. My walczyliśmy o tę Europę. Nie tylko w czasie wspomnianej wojny 20 roku z nawałą bolszewicką, ale przecież Polska nazywana była przedmurzem chrześcijaństwa. I tutaj w obronie przed islamem, przed Turkami, czy także w wojnach z Moskwą, czy właśnie ze Szwecją, także walczyliśmy, że tak powiem, o Europę. I Polska, na przykład w przeciwieństwie do Francji, zawsze była wierna, można powiedzieć, tej linii obrony wartości chrześcijańskich i w Europie. Stąd też oczywiście tak widzimy tę, myślę, że każdy tak oczekuje Unię Europejską, że będzie to jakiś swobodny przepływ ludzi, towarów, usług, że będzie to normalna taka konkurencja gospodarcza, zdrowa konkurencja gospodarcza, wymiana handlowa, ale nie godzimy się na Unię Europejską, która po prostu jest skrajnie zideologizowana. A rzeczywiście te działania w tej chwili Unii to są działania zmierzające w kierunku takiego superpaństwa, ale jednak nadal z dominacją niemiecką i francuską, ale przede wszystkim niemiecką, gdzie mimo tej koncepcji superpaństwa, to jednak znaczenie tych racji niemieckich wyrażanych przez Niemcy jest bardzo bardzo znaczące. I na pewno tak trzeba powiedzieć, że właśnie przede wszystkim ze strony tych decydentów Unii Europejskiej właśnie jest taki przekaz walki z patriotyzmem, z tożsamością narodową, oczywiście również z wartościami chrześcijańskimi. No a ta walka jest rzeczywiście prowadzona na różnych frontach, bo to jest walka wymierzona również w samą istotę człowieczeństwa, bo jeśli mówimy o tym, o tej ideologii gender, to przecież ona uderza po prostu w samą istotę człowieczeństwa, w człowieka, w same, że tak powiem, serce naszego istnienia. No i mamy ze strony Unii niestety tego typu europejskie działania. Z drugiej strony mamy oczywiście również nurty, które są przywiązane do wartości patriotycznych, do zasad patriotycznych i także ta opinia, można powiedzieć, publiczna w krajach Europy Zachodniej też jest coraz lepiej zorganizowana. Ale z drugiej strony sytuacja tych państw jest tak fatalna, że można powiedzieć, czy to nie jest już za późno.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Łodzi.
Witam, panie Jacku.
Witam ojca prowadzącego i pana doktora. Ja mam wielki żal do naszego rządu, bo w ogóle mało albo właściwie może troszkę tylko robią, jeżeli chodzi o Wileńszczyznę, o naszą polskość. Przecież tam jest nasza wielka tradycja. Nasza największa, właściwie ci Polacy tam są największymi patriotami. Oni przecież naszą Polskę tak bardzo kochają, szanują, bronią się sami. Właściwie sami tam polski rząd mało się angażuje. Aż przykro tak słyszeć i patrzeć, że oni sami cały czas walczą o to. I chciałbym, żeby właśnie polski rząd mógł coś tam dla nich zrobić więcej, no bo przecież angażujemy się w inne, tam niepotrzebne czasem sprawy, a przecież tutaj Polska na nas czeka i oni cały czas na ten nasz głos czekają, bo przecież są zagłuszani. Przecież ten rząd litewski to jest naprawdę, no on jest opłacany też, wydaje mi się, przez ten rząd niemiecki. Dzieje się, no naprawdę coś niedobrego. No i chciałbym, żeby ta sprawa tam po prostu uległa zmianie, żeby polski rząd zaczął naprawdę coś dla nich czynić, bo oni na to czekają.
Bardzo dziękujemy, panie Jacku. Pozdrawiamy Łódź, powracamy do Wilna. Panie doktorze, lata zaniedbań w polskiej polityce zagranicznej to kolejny także etap, który skutkuje właśnie tymi różnego rodzaju niepokojącymi przejawami podejmowanymi przeciwko Polakom. W tym momencie bardzo konkretnie mówimy o chęci zlikwidowania de facto polskiego szkolnictwa.
Tak, oczywiście polskiego szkolnictwa. W zasadzie można powiedzieć, że już przegraliśmy, Polacy przegrali na Wileńszczyźnie batalię o ziemię, gdzie tak naprawdę sposób działania państwa litewskiego do tego doprowadził. Bardzo dyskryminacyjny wobec Polaków. Myślę, że to było nawet największe, że tak powiem, zagrożenie. Niestety chyba już, można powiedzieć, została ten obszar, został niestety, ta walka w tym obszarze została przegrana. Dalej szkolnictwo, ale mamy kwestie też nazewnictwa, ulic, nazwisk, pisowni i tak dalej, chociaż to są sprawy w stosunku do tych dwóch poprzednich może mniej istotne. Natomiast my jesteśmy dzisiaj dzień jest 3 maja, dzień też święta Konstytucji 3 maja i wydaje mi się, że warto tutaj przypomnieć i państwo polskie powinno przypomnieć, że należy w jakiś sposób przypominać też władzom litewskim, chociaż mam świadomość, że skuteczność tego typu działań edukacyjnych może być bardzo ograniczona, ale przypomnieć tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, bo te działania, które podejmuje państwo litewskie, One wynikają z tego, że w XIX wieku po prostu kształtująca się, nazwijmy, elita litewska kształtowała swoją tożsamość narodową, swój patriotyzm w opozycji do tradycji I Rzeczpospolitej, do tego uniwersalizmu. I ta Litwa Kowieńska międzywojenna to tak naprawdę doprowadziła do zniszczenia polskości Polaków po prostu mieszkających właśnie na tej tak zwanej Litwie Kowieńskiej. Teraz mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem, a zatem do zanegowania przez państwo litewskie tej tradycji, wspólnej tradycji, tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, tradycji Rzeczpospolitej obojga narodów. I to wydaje mi się byłoby rzeczą ważną. Natomiast ja się oczywiście zgadzam, to są lata zaniedbań i też nie widzę ze strony niestety rządu zmian w tym zakresie. Jest po prostu kwestia bierności, bo jak mówię, no, to wymaga naprawdę stanowczych działań. Pewnie warto by może poświęcić odrębną audycję właśnie tej kwestii. Natomiast warto jeszcze wspomnieć jedną rzecz. Są też, wydaje mi się, bardzo optymistyczne oznaki. Otóż wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Szubarczyk, zapowiedział teraz, że będzie akcja właśnie ta ekshumanizacyjna, odnajdowania Polaków, tych uczestników podziemia niepodległościowego, prowadzona nie tylko na terenie kraju, ale również na terenie tak zwanych Kresów Wschodnich. Ja wydaje mi się, że to w dużym stopniu jak gdyby spowoduje, że do świadomości tych Polaków również powrócą ci bohaterowie, którzy walczyli o Polskę. Chociaż trzeba powiedzieć, że że święto na przykład 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, czy 11 listopada jest właśnie na przykład na Wileńszczyźnie obchodzone w sposób bardzo godny, ale głównie młodzież. I tutaj mamy do czynienia zupełnie z nowym zjawiskiem. Mamy do czynienia z nowym pokoleniem. Pokoleniem, które, młodym pokoleniem Polaków na Wileńszczyźnie, które po prostu nie jest może obciążone pewnymi zaszłościami, ma poczucie naturalnej dumy z polskości, jest taki portal internetowy, jesteśmy u siebie, to widać, że te postawy są zupełnie inne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Polacy, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie, to jest ich ojczyzna i oni chcą tam mieszkać. I ta pomoc ze strony państwa polskiego oczywiście nie powinna polegać na tym, że będziemy stosowali na przykład kartę Polaka tylko w tym celu, żeby ułatwiać im na przykład wyjazd z Wileńszczyzny do Polski, bo oni nawet tego nie oczekują. My tam po prostu musimy pomóc, żeby oni tam właśnie u siebie po prostu czuli się jak w swoim domu. No ale to wymaga, jak mówię, no, stanowczej polityki i rozmów, skutecznych rozmów i działań w relacjach władza polska, władza litewska.
Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię Waldek, właśnie z Warszawy. Ja mam takie zapytanie, właściwie stwierdzenie pewnej jakiejś niejasności, która wynikła, że patriotyzm tylko jakoś sprowadzamy do rzeczy historycznych, takich wymiarów i tak dalej. A mi chodzi o patriotyzm, aby zachować naszą młodzież i nasze dzieci w czystości. I tu pan doktor Kawęcki wspomniał o naszej pani prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz, która no nie zabrania różnym marszom, komunistom i tak dalej, ale ona posunęła się dalej, nie tylko ona, wielu prezydentów miast w Polsce zgadzają się na tak zwane marsze równości. Trzeba, Matka Boża, Królowa Polski jest niepokalanie poczęta, więc o to poczęcie niepokalane w naszych sercach, naszych dzieci musimy walczyć. Proszę sobie wyobrazić 13 maja 2017 roku przez cały Kraków przejdzie Marsz Równości. Rozebrane kobiety, rozebrani mężczyźni, homoseksualiści, lesbijki na oczach naszych dzieci demonstrują w naszej ojczyźnie, której królową jest Maryja. To jest po prostu, ja tego pojąć nie mogę, dlaczego my jako siły patriotyczne ludzi działających w Kościele, gdzie jesteśmy dziećmi pokolenia Jana Pawła II, nie potrafimy się skutecznie przeciwstawić. Może publiczny taki głos w czymś pomoże, że we wszystkich lokalnych miejscowościach no, wezmą się ludzie w jakiś sposób, zorganizują na modlitwie oczywiście, bo nie walczymy przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom złego, jak mówi list świętego Pawła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie Waldemarze. Panie doktorze, promocja dewiacji, ale włodarzy naszych miast też ktoś wybierał, prawda?
No właśnie, niestety. I w tych miastach właśnie, gdzie wybory były takie, nie inne, tego typu rzeczy się dzieją. A Warszawa, Poznań, niestety też inne miasta, więc tutaj na pewno też ci prezydenci są wybierani tych miast, a później podejmują takie, a nie inne, inne działania. To pokazuje, że no, trzeba mieć naprawdę dużą odpowiedzialność za te własne czyny, za własne postępowanie, za wybory, które się dokonuje po prostu.
I to jest też, myślę, nawiązanie do tych pierwszych słów, które powiedział pan Mieczysław, kiedy do nas telefonował. Z jednej strony szczególna łaska, wybraństwo, to tak, ale to wybraństwo nie może nas zwalniać z odpowiedzialności za nas samych, za nasze rodziny, za teraźniejszość i przyszłość naszej ojczyzny. To także nasze konkretne postawy mają być swoistego rodzaju naszym zaangażowaniem i świadectwem przyczyniającym się do przemiany tej sytuacji.
Bo jeśli przypominamy słowa świętej Faustyny Kowalskiej, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście, ale jest tam powiedziane, jeśli będzie posłuszna mojej woli. Zatem jest to jak gdyby stwierdzenie bardzo warunkowe i dużo po prostu od nas zależy, od naszych postaw. A pan Waldemar tutaj mówił rzeczywiście o takich zagrożeniach, które też mam wrażenie, nie zawsze są jakoś dostrzegane przez nas, przez rodziców. To są właśnie zagrożenia wynikające właśnie z tych prądów różnych i działań, które podejmują przeróżne fundacje, które w Polsce funkcjonują, że tak powiem, znakomicie, bo są finansowane właśnie przez samorządy, a później prowadzą różne akcje deprywacyjne. Nawet teraz próbują przecież przenikać do szkół i tutaj no, po prostu dużą rolę muszą spełnić rodzice po prostu, którzy muszą być, że tak powiem, bardzo uwrażliwieni na różne tego typu zagrożenia.
Do końca naszego spotkania dwie minuty. Panie doktorze, z czym powinniśmy odejść od dzisiejszych rozmów niedokończonych jako Polacy świętujący dzisiaj Najświętszą Marię Pannę Królową Polski, ale także święto Konstytucji 3 maja?
Na pewno z jakimś uśmiechem, optymizmem, bo myślę, że mówiliśmy tutaj o różnych zagrożeniach, ale przede wszystkim to święto pokazuje, że tą wielką rolę i znaczenie religii, naszych postaw dla nas samych po prostu, dla naszych rodzin. Ale myślę, że przede wszystkim chyba większość z nas to święto jak gdyby tak odczuwa, tak, że tak powiem, obchodzi uroczyście w sposób taki właśnie, powiedział, w poczuciu dumy, jednak radości. W wielu miastach dzieją się różne rzeczy i to nie są już tylko takie akademie ku czci, tylko różne właśnie przedstawienia, rekonstrukcje, tego typu różne działania, które świadczą o tym, że po prostu ten patriotyzm jest, ja bym powiedział, jednak żywy i on jest taki interesujący, jest twórczy.
Oglądają nas Polacy w ojczyźnie, ale także poza jej granicami, czego naszym rodakom życzymy w dniu dzisiejszym.
No przede wszystkim oczywiście, żeby to poczucie polskości w ich sercu było, żeby także no mogli wyrażać w tych krajach, w których się znajdują, tę swoją aktywność, swoje zaangażowanie, ale przede wszystkim, żeby byli dumni z polskości. No, obchodziliśmy Dzień Polaków, emigracji, Polonii w świecie, ale pamiętajmy 2 maja, prawda? Ale pamiętajmy, że jest emigracja, czyli jest Polonia. Polonia najliczniejsza w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Kanadzie, ale są też Polacy. To nie jest Polonia, Polacy, którzy mieszkają właśnie na ziemiach II Rzeczpospolitej, na dawnych ziemiach Polski, w granicach obecnej Białorusi, czy też Ukrainy, właśnie Litwy. I serdecznie Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Jedno jeszcze zdanie, bo to powinien powiedzieć o Wileńszczyźnie. Oni rzeczywiście nam dają przykład doskonałego, zorganizowana. Przecież ta akcja wyborcza Polaków, działalność pana Waldemara Tomaszewskiego, to jak gdyby zaprzecza temu, że ludzie wschodu, na wschodzie, prawda, nie są jakoś zorganizowani. Oczywiście nic nie umniejszając na przykład Wielkopolanom, bo to wiemy, że Wielkopolska to jest znakomicie zorganizowana, ale również trzeba oddać to, co się należy właśnie Polakom na Wileńszczyźnie i na Kresach Wschodnich.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Królowa Korony Polskiej w historii ojczyzny i narodu. W studiu telewizji Trwam rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, historykiem, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Dziękuję panie doktorze, dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria.